dobre książki.
Georgina Grybos, Radio Kraków Kultura, audycja Dobre Książki i bardzo szczególny gość wraz z tłumaczką, za co jestem ogromnie wdzięczna, Erik Emanuel Schmidt. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I pani Paloma Korycińska będzie tłumaczyć. Spotykamy się w podróży, można by powiedzieć. Spotkaliśmy się już z Erikiem Emanuelem Schmidtem, przynajmniej ja miałam tę przyjemność w Rumunii, teraz widzimy się w Krakowie. I myślę, że od tematu podróży chciałabym zacząć dzisiejszą rozmowę i zapytać, czy to najprostsze sformułowanie, że życie to podróż, jest w jakiś sposób panu bliskie?
Oui.
Tak, odpowiadam twierdząco na pani pytanie. Życie nie jest wolą osiągnięcia jakiegoś celu. Życie jest podróżowaniem. I chodzi o to, żeby tę podróż uczynić jak najbardziej frapującą, ekscytującą. Ja pisząc odbywam podróże. Podróżuję w przestrzeni, w czasie, przywdziewam cudze skóry, podróżuję w cudzych duszach. I za każdym razem, gdy przystępuję do pisania nowej powieści, próbuję wyrwać się ze swojej jednostkowej tożsamości i empatycznie dźwięczeć z innymi podmiotami.
To ja się zatrzymam na chwileczkę na tym poziomie jak najbardziej namacalnym i życiowym takiej podróży, która nam się kojarzy ze zmianą miejsca i z pewną wyprawą, bo zastanawiam się, czy chęć pisania wywołuje chęć podróży u pana, czy wręcz przeciwnie, książki stały się pretekstem czy możliwością, żeby podróżować i żeby właśnie być empatycznym, czy tym pilnym obserwatorem, bystrym obserwatorem, uważnym tego, co dzieje się wokół, w innej kulturze, w innej historii, ale wciąż z tymi samymi ludźmi.
W moim życiu lubię odbywać zarówno podróże fizyczne, przemieszczać się w przestrzeni, jak i podróżować umysłowo. Ta podróż mentalna dzieje się wtedy, gdy czytam bądź piszę. Natomiast podczas podróży rozumianych tradycyjnie zdarzało mi się, że odnawiałem się, stawałem się kimś nowym. Przywdziewałem nową skórę, doznawałem nowych przeżyć. W mojej głowie pojawiały się myśli, których bez odbycia tej podróży bym nie miał. Przeżywałem też nowe emocje. Więc podróż fizyczna jest dla mnie czasem sposobnością do samoodnowienia. Natomiast gdy podróżuję pociągiem, innymi środkami komunikacji, to zawsze siebie zabieram w tę podróż, nie wychodzę z siebie. Jedyną okazją, która pozwala mi siebie opuścić i zadomowić się w innym, przywdziać cudzą skórę albo wejść w inną epokę, zmienić płeć, stać się innym bohaterem, no to jest właśnie przedsięwzięcie pisarskie. Literatura to jest to terytorium, na którym spotykam innego i mogę opuścić samego siebie, stać się nieobecnym dla swojej własnej podmiotowości. I to jest największy walor literatury dla mnie.
Mhm. Spotkać innego to jest dla mnie taka przestrzeń kluczowa, też w kontekście tematu czy idei przyświecającej tegorocznej edycji Festiwalu Konrada, który wystartował w Krakowie, czyli migracji. Migracja to dla mnie też spotkanie innego, ale inny ma wtedy dość negatywne konotacje. Inny to bardzo często obcy. Zastanawiam się, czy inność rozumiana w ten dobry sposób jest szansą na oswojenie migracji, które obserwujemy w tym momencie społecznie. Czy ta dobra narracja, ciepła narracja, czyli właśnie tak jak w przypadku literatury, możliwość wejścia w przestrzeń innej osoby, czyli bardziej ciekawość, mogłaby być według pana sposobnością do tego, żeby się do siebie zbliżyć z pewną większą sympatią, a nie negacją.
Tak, literatura jest dla mnie przestrzenią humanizmu. W niej konkretnie, namacalnie przeżywamy emocje typowe dla człowieczeństwa. Literatura umożliwia prawdziwy, głęboki kontakt z innym, dostrzeganie pełni jego różnic, a jednocześnie uświadamianie sobie, że on jest istotowo tożsamy ze mną. Kiedy czytam powieść chińską, jestem Chińczykiem. Kiedy czytam powieść, w której występuje kobieca bohaterka, staję się kobietą. Kiedy czytam powieść hiszpańską, staję się Hiszpanem i tak dalej. Literatura jest tym nieprawdopodobnym miejscem, w którym jednocześnie różnice zacierają się, ale też uwypuklają w swoim pięknie. W literaturze nie ma ścian, murów, fortec, są tylko mosty i przełęcze, przez które można pokonywać rozpadliny. To jest dla mnie bardzo ważna przestrzeń. A teraz nawiązując bezpośrednio do pani pytania o migrację. Ja, pisząc mój ostatni cykl powieściowy, odczułem taki żal, że bardzo szkoda, że ludzie nie zachowują genetycznej pamięci migracji, wędrówek swoich własnych przodków. Wszyscy jesteśmy ocaleńcami z wcześniejszych migracji, podróży. Szkoda, że tego nie pamiętamy, bo dobrze by było, abyśmy mieli choć ślad tej pamięci czy tej świadomości. A teraz użyję nieco lżejszej metafory. Ludzi porównałbym do motyli, którym się zdaje, że są kwiatami. I że kwiaty mają korzenie, mają kawałek gleby, w której się umocowują. I ludziom też się wydaje, że mają korzenie, należą do jakiejś ziemi i jakaś ziemia do nich należy. Tymczasem jesteśmy motylami należącymi do wiatru.
Bardzo się cieszę, że pojawiła się ta metafora czy przestrzeń należąca do tego świata nieludzkiego. Może tak bym to określiła. Bo mam wrażenie, że pana myśl coraz bardziej zbliża się do nieumiejscowienia człowieka na ziemi, tylko do tego świata naturalnego, w którym jesteśmy tylko gośćmi. I zastanawiam się, czy jesteśmy blisko, według pana, jakiegoś przełomu w myśleniu, kiedy te światy w naszych głowach i sercach, choć nie chcę, żeby to zabrzmiało bardzo górnolotnie, mają się połączyć trochę pierwotnie. Czy jesteśmy u progu jakiegoś przełomu, jakiegoś mostu, który rozciągnie się w takim razie bardzo szeroko w przestrzeni czasu, gdzieś między pierwocinami, a tymi zdobyczami techniki, tymi umiejętnościami i wiedzą, którą mamy teraz.
Moim zdaniem znaleźliśmy się w przełomowym punkcie historii. W XXI wieku po raz pierwszy człowiek zastanawia się nad swoim miejscem na ziemskim globie i w ogóle we wszechświecie. Przyczynił się do tego lęk ekologiczny. Po raz pierwszy ludzkość zastanawia się, czy nie posunęła się za daleko, czy nie dopuściła się nadmiernej eksploatacji zasobów naturalnych, czy nie przesadziła w udomawianiu przyrody. Czy nie stało się tak, że doprowadziliśmy do zaniknięcia pewnych gatunków, ponieważ hodowaliśmy uparcie inne gatunki? Człowiek zdał sobie sprawę, że jest totalnym panem i władcą i właścicielem ziemi, co jednocześnie przejęło go trwogą, bo sobie uzmysłowił, że ta pozycja go naraża na niebezpieczeństwo. To jest nowa świadomość historyczna. Ona po raz pierwszy w dziejach się wykrystalizowała. Ludzkość bowiem nigdy nie była tak liczna i tak potężna. Oczywiście mam nadzieję, że z tego nowego stanu świadomości coś wyniknie. Ja już to obserwuję. Już widzę tego następstwa, ponieważ po raz pierwszy pojęcie nas poszerza się, nie obejmuje już narodu, na przykład nie, Polacy, Francuzi, ale zaczęło oznaczać po prostu całą ludzkość. My, ludzkość, my wszyscy razem. Gatunek ludzki jako nowy, rozszerzony byt zaczyna sobie uświadamiać niebezpieczeństwa, które sobie sam zgotował. I jest to wynikiem lęku ekologicznego.
Chociaż bardzo mnie korci, żeby pokontynuować ten wątek ekologiczny, to pozwolę sobie na chwilę się zatrzymać i zapytać bezpośrednio o temat, który jest obecny, być może jest nawet podstawą, przynajmniej dla mnie był, do zastanowienia się, czyli już bezpośrednio cykl powieści, a mianowicie nieśmiertelność. Zastanawiam się, czy ta dyskusja, która powraca, trochę dyskusja z Bogiem, czy z pewną siłą, której nie jesteśmy w stanie okiełznać, która rodziła się też w człowieku na przestrzeni, co zresztą autor pokazuje, rodziła się na przestrzeni wieków, wynika według niego z pychy? Czy to wciąż pewna żądza władzy i udowadniania sobie, że możemy więcej i więcej?
Główny bohater podróży przez czas, Noam, stopniowo odkrywa, że jest nieśmiertelny. Wszyscy o tym marzymy. Tymczasem ja próbuję na kartach swoich powieści udowodnić, że to jest najgorsza rzecz, jaka nas mogłaby spotkać. Przeciwstawiam się i sprzeciwiam temu marzeniu transhumanistycznemu, które się pojawia w Silicon Valley, i transhumanizmowi się przeciwstawiam z dwóch powodów, filozoficznego i socjologicznego. Powód filozoficzny jest taki, że naszym celem nie powinna być próba zmieniania naszej ludzkiej kondycji, ale powinniśmy wprost przeciwnie nauczyć się w niej żyć. Po prostu mieszkać w człowieczeństwie, które jest nam dane. Względy socjologiczne mojego sprzeciwu to fakt, że tak czy owak ta nieśmiertelność byłaby dostępna tylko dla osób bogatych, co od razu spowodowałoby rozłam społeczny, podział na nadludzkość obdarzoną nieśmiertelnością i podludzkość, co oczywiście prowadziłoby do barbarzyństwa. Mam takie pragnienie, żeby po zakończeniu lektury ósmego tomu mojego cyklu powieściowego każdy czytelnik odetchnął z ulgą, jakie szczęście, że nie jesteśmy nieśmiertelni, jaka radość. Moim celem filozoficznym jako pisarza jest sprawienie, abyśmy ja i moi czytelnicy zaakceptowali ludzką kondycję w takim kształcie, w jakim nam ona przypadła. Żebyśmy się umieli spełniać i rozkwitać w tych warunkach, które mamy. Myślę, że ciągoty i pokusy osiągnięcia nadwładzy, nadpotęgi, dominowania, triumfowania nad światem biorą się właśnie z ludzkiej śmiertelności i z tego, że bardzo źle to znosimy. To jest nie do wytrzymania wiedzieć, że jest się śmiertelnym i można to sobie kompensować pragnieniami panowania nad światem. Ja zaś uważam zupełnie przeciwnie, że naszą drogą jest wyostrzanie świadomości naszej kruchości, wrażliwości, skończoności, ponieważ wówczas porzucimy mrzonki o panowaniu nad światem na rzecz myślenia o sobie w kategoriach współczucia i pragnienia, by wychodzić naprzeciw innego.
Wiem, że goni nas czas, więc mam dla pana ostatnie pytanie, które będzie złożone z dwóch, więc od razu proszę o wybaczenie. Jeżeli mówimy o pewnej negacji nieśmiertelności, to jak to się ma do pewnego rozumienia idei nieśmiertelności pisarza, który zostawiając po sobie dzieło, które będzie istnieć bez względu na to, czy istnieć będzie twórca, w jakiś sposób jest to pewną ideą, która kusi tych, którzy tworzą. To jest pewien rodzaj załatwienia sobie właśnie tej nieśmiertelności. A po drugie, jeżeli wrócimy robiąc pewną klamrę do podróży, to czy obawia się pan, albo czy w ogóle myśli pan o końcu swojej podróży jako pisarza? Czy pisarz kiedykolwiek przechodzi na emeryturę?
Nie jesteśmy właścicielami ziemi, nie jesteśmy właścicielami życia, jesteśmy tylko lokatorami, czasowymi mieszkańcami. I jedynym naszym zadaniem na ziemi jest przekazywać życie i zostawić ziemię w nienaruszonym kształcie naszym następcom. Kiedy piszę, przekazuję życie, czyli spełniam moje podstawowe ludzkie zadanie. Przekazuję życie próbując przekonać mnie, siebie samego i czytelników, aby to życie kochali w sposób świadomy. Więc widzę siebie bardziej jako sztafetę, jako przekaziciela. Zaś myśl o nieśmiertelności w ogóle we mnie nie pracuje, nie trapi mnie w żaden sposób. Mówiąc bardzo szczerze, pracuję w teraźniejszości dla ludzi, którzy żyją teraz. Ja nigdy nie napiszę, nie zdążę napisać wszystkich opowieści, które tłoczą się w mojej głowie, które mnie zamieszkują bardzo licznie. Nie będę miał na to czasu, nie starczy mi życia. Czasem spotykam kolegów po piórze, którzy mówią, no właśnie skończyłem powieść i zastanawiam się, co dalej, do czego się zabiorę. Bardzo mnie to dziwi, ponieważ moją głowę wypełnia tłum. Tłum bohaterów, tłum opowieści, które domagają się ujścia. Cały czas myślę o nowych sztukach teatralnych, o nowych opowiadaniach, o nowych powieściach. I ja wiem, że nie będzie czasu na wszystko. I bardzo mnie to cieszy. Jestem z tego powodu szczęśliwy. I według mnie wszystko to się skończy jakimś wypadkiem. Życie po prostu dobiegnie swojego kresu bez mojej decyzji, żeby cokolwiek kończyć.
Bardzo, bardzo dziękuję i dziękuję za przekazanie tej idei, że akt tworzenia i pisania jest przekazywaniem życia. Bardzo mi się to podoba, ponieważ bardzo często myślałam o powoływaniu do życia bohaterów i to było życie, ale jako akt twórczy jest dla mnie pewną nowością do przepracowania, więc bardzo dziękuję. Proszę Państwa, moim gościem był Erik Emanuel Schmidt. Bardzo dziękuję za tłumaczenie pani Palomie Korycińskiej. Bardzo dziękuję.
Merci beaucoup.
Dziękujemy.
Nie słuchałeś naszej audycji? Masz ochotę posłuchać raz jeszcze? Żaden kłopot. Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.